Prezydent elekt Karol Nawrocki apeluje do Wołodymyra Załońskiego o pełnoskalowe ekshumacje na Wołyniu. Iga Świątek powalczy dziś w finale Wimbledonu. Posłuchajcie, jakie rady mają dla niej młodzi adepci tenisa. W faktach także 160. urodziny wrocławskiego zoo. Z tej okazji powstała Aleja Gwiazd. Prezydent elekt Karol Nawrocki zaapelował do prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o możliwość podjęcia pełnoskalowych ekshumacji na Wołyniu. Jak podkreślił, ofiary ludobójstwa nie wołają o zemstę, a o krzyż, grób i pamięć, a on jest zobowiązany mówić ich głosem. W 82. rocznicę rzezi wołyńskiej prezydent elekt wziął udział w uroczystościach upamiętnienia ofiar ludobójstwa w Chełmie, gdzie ma powstać między innymi Muzeum ich pamięci. My, Polacy, mamy prawo do tego, by pamiętać o ludobójstwie wołyńskim niezależnie od zmieniających się czasów i okoliczności. I będziemy pamiętać, podkreślił Nawrocki. Wskazał przy tym, że nie ma narodów wybranych do przeżywania swojego cierpienia z przeszłości. Polacy czekają na tę prawdę, a rodziny wołyńskie wciąż cierpią z powodu traumy, która wydarzyła się 82 lata temu, powiedział. Zdaniem Nawrockiego podjęcie się tego jest konieczne, aby Polska i Ukraina pojednały się tak naprawdę i za sprawą prawdy. Już dziś Iga Świątek jako trzecia Polka w historii polskiego tenisa zagra w finale prestiżowego turnieju na kortach Wimbledonu. Przed nią dokonały tego Jadwiga Jędrzejowska i Agnieszka Radwańska. Jak grać, żeby wygrać? O porady dla naszej tenisistki poprosiliśmy młodzież trenującą na półkoloniach tenisowych w Starej Gatce pod Łodzią.
Dzieci cały czas są w ruchu.
Żeby grała na backhand. Zagrała na backhand i wygrała.
Albo tak na koniec tak slajsa takiego rzucić i Iga tak wygra. Tak do boku i ta przeciwnika będzie musiała dobiec i nie odbija.
Mam nadzieję, że nie będzie grała woleja, bo ja pamiętam tam taki jeden mecz tenisowy, to tam na tym woleju straciła parę punktów. Więc niech właśnie koordynacja, skupienie, niech wszystko będzie, a niech zawodniczka też dobrze gra, ale Iga Świątek najlepsza. Zjeść dobre śniadanie.
Wziąć trzy wdechy i się zrelaksować.
Raz się żyje i po prostu grać.
I wygrać. Ja przypomnę, finałowy mecz Wimbledonu z Igą Świątek w roli głównej dziś o 17:00. Wakacje to fantastyczny czas dla dzieci i młodzieży na uprawianie aktywności fizycznej. Jak się okazuje, popularnością cieszą się sportowe półkolonie w Lublinie. Tam można trenować na przykład rugby albo żonglerkę.
Dzieci cały czas są w ruchu, cały czas są aktywne, chcą robić różne rzeczy i jakąś tą energię muszą spożytkować. Najlepiej jest poprzez ruch.
Można się nauczyć, jak podrzucić diabolo, jak żonglować piłkami, obręczami.
Tak, będziemy żonglować.
Wybieram sobie jedną osobę i rzucam do niej piłeczkę.
Mamy jedną piłkę i przerzucamy ją teraz z ręki do ręki.
Odrzuca się piłkę i dotyka podbródka. I łapie.
I można zdążyć złapać.
Można.
Co sprawdzał w Lublinie reporter RMF FM Dominik Smaga. Wrocławskie Zoo świętuje 160. urodziny. W lipcu 1865 roku na odludnych i podmokłych terenach nad Odrą miasto Breslau z wielką pompą otworzyło ogród. Dziś mieszka w nim ponad 10 tysięcy zwierząt. Z okazji okrągłych urodzin odsłonięto w piątek Aleję Gwiazd, płyty z brązu z odciskami łap, dłoni i kopyt najsłynniejszych zwierząt.
Trochę zapachniało tu Hollywood. Jak wygląda ta nasza wrocławska wersja?
No przede wszystkim jest to wersja zwierzęca. To są zwierzęta, które zapadły w pamięci na wiele lat i to jest słoń Teodor, który przybył do ówczesnego Breslau na zasadzie woli mieszkańców. Oni wymusili i zebrali pieniądze na władzach ogrodu, władzach miasta, żeby taki zwierzak się we Wrocławiu pojawił. Kolejne zwierzę, gorylica Pussy.
Lubię goryle, bo są silne i biją, a ja lubię walki.
Prezesem Zoo Tomaszem Jóźwikiem oraz gośćmi Zoo rozmawiała reporterka RMF FM Martyna Czerwińska. O niedawnej wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie Ukrainy rozmawiał Tomasz Czerwińska ze swoim gościem, ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim.
Jak się Ukraińcom coś nie podoba, jak nas nie chcą, to my możemy zacząć remontować port lotniczy w Jasionce.
Jak chciał być taki twardy, to miał parę lat na to, teraz trochę późno.
No ale pytanie, czy to jest w ogóle dobra linia, czy to jest ten model... No, szantażu w gruncie rzeczy. Tam jest mowa o tym, że niech zrzucają na spadochronach broń.
Myślę o tym to samo, co myślę o sugestii wieszania polskich sędziów.
Czyli jest pan negatywnie nastawiony. A może to jest tak, że po prostu prezydent odwołał się do słynnej książki Jarosława Marka Rymkiewicza Wieszanie, nawiązał do niej. No to chyba dobrze, że politycy czytają.
No, poezję trzeba czytać, ale niekoniecznie powinna być wykładnią prowadzenia polityki.
No to akurat jest słynny tekst, gdzie jest mowa o tym, że Polacy no nawet porządnej rewolty nie potrafią zrobić, bo kiedy Francuzi wieszali polityków, to myśmy wieszali obrazy.
Panie redaktorze, no ale paru biskupów zawiesiło na tych szubienicach w obrazach.
Były no właśnie w obrazach, no tu była mowa o tym, że można było powiesić... No,
tak nie wiedziałem, Rymkiewicz. Że z pana taki Jakobin.
Nie, ja nie chciałem wieszać, ja cytuję Rymkiewicza, przepraszam bardzo. I myślę, że prezydent odpowiada, premier Donald Tusk też ale cytował o wieszaniu.
A propos kościoła, kilku świętych kościoła katolickiego zginęło w komorach gazowych Oświęcimia. Mam nadzieję, że kościół potępi kogoś, kto kwestionuje istnienie tych komór gazowych.
To całkowita zgoda. Trzech papieży było w Auschwitz i trzech papieży skierowało tam bardzo mocne słowa, mówiąc o tym, że jest to miejsce szczególnego zła. Nikt nigdy w kościele
kościół
tego nie kwestionował.
Ma szansę, żeby pokazać, że na serio walczy z antysemityzmem.
Pana zdaniem to się stanie, panie ministrze?
Będę się o to modlił.
A będzie pan próbował sugerować biskupom? Modlitwa ma oczywiście ogromną moc, ale sugestie polityków...
Właśnie zasugerowałem.
Dołączam się do tej sugestii. Drodzy czcigodni, ekscelencje, eminencje, apelujemy o reakcję na te skandaliczne słowa. Wrócę do tego wieszania. Pana zdaniem, panie ministrze, to jest poważna sugestia. Prezydent rzeczywiście chciał poważnie zasugerować, że... przemoc jest jakimś rozwiązaniem, czy to jest po prostu licencja poetyka?
To jest takie gadanie końca kadencji i poważna sugestia, że pan prezydent źle znosi koniec swojej kadencji.
A wróci?
No tak sugeruję. Ja oczywiście każdemu życzę dobrze.
Jako kto wróci, pana zdaniem, prezydent?
To jak rozumiem, snuje plany polityczne. Jest stosunkowo młodym politykiem, więc taki talent nie powinien się marnować.
W otoczeniu prezydenta mówi się, że może zostać premierem. Premier Andrzej Duda.
No tych premierów to już po Warszawie kilku chodzi.
A kto jeszcze, panie ministrze? Kto jeszcze chodzi po Warszawie jako premier?
Pan doskonale wie.
No ja doskonale wiem, ale może nasi słuchacze nie wiedzą. A kogo by, nie będę się pytał, kogo by pan widział, bo rozumiem, że pan ma premiera w tej chwili.
Do zwycięstwa w 2027 roku poprowadzi nas Donald Tusk.
Co z ambasadorami w Rzymie i Waszyngtonie?
Dobre pytanie do tych, którzy nie chcą podpisać im nominacji.
No ale już nowy prezydent Alek też zapowiedział, że nie podpisze. Będziecie próbować ich dalej naciskać na prezydenta nowego, żeby to się stało?
Pałacu leży kilkadziesiąt niepodpisanych zarówno nominacji, jak i odwołań. I to niepodpisanych odwołań osób, które już zerwały umowy o pracę z MSZ i mówią, że w jednym wypadku, że nie mają żadnych związków z Polską.
Ale będzie pan wrócił do Rzymu i do Waszyngtonu? Będzie pan czekał, naciskał, czy jednak zmienił się ci kandydaci?
Pan prezydent zaszczycił swoją obecnością naradę globalną naszych ambasadorów i prosiłem go, żeby do końca kadencji zrobił to, co jeszcze może zrobić, to znaczy przynajmniej podpisać odwołania osób, które już dawno zjechały z placówki.
I co na to prezydent?
Odniosłem wrażenie, że nie patrzy na to łaskawym okiem.
Czyli nie ma takiego planu.
Ale byłbym bardzo wdzięczny.
Karol Nawrocki też już zapowiedział, że Bogdan Klich i ambasador Sznepf nie dostaną jego zgody.
No tu mi trudno się zgodzić z argumentacją, no bo to, że ktoś ma żonę, która jest dziennikarką nomen omen.
To się zdarza, rozumiem, panie ministrze. Pan również ma takie doświadczenie.
To chyba nie powinno być powodem do prześladowań.
Zgoda, ale jak rozumiem, deklaracja jest jasna. W związku z tym raczej nie ma co liczyć na to, że Karol Nawrocki zmieni zdanie w tej sprawie.
No więc pan ambasador Sznepf, przypomnę, były ambasador na Kostaryce, były ambasador w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, były wiceminister w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Chyba...
Czasy się zmieniają, panie ministrze, wszystko płynie.
Chyba pozostanie chargé d'affaires.
I nie będziecie go zmieniać, rozumiem.
Ja nie widzę powodów, jest dobrym przedstawicielem naszego kraju.
Miał pan, panie ministrze, jakikolwiek kontakt z prezydentem elektem?
Tak, na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego pogratulowałem mu wyboru.
To była dobra rozmowa?
to nie była rozmowa. To
były gratulacje.
To było przywitanie się.
I nic więcej?
Na razie.
A ze środowiskiem jakoś? No bo będziecie musieli panowie ze sobą współpracować. To jest akurat ta przestrzeń, w której
współpraca jest. Minister jest zawsze do dyspozycji głowy państwa.
Ale na razie takiej dyspozycji, prośby, zaproszenia nie było.
Jeszcze nie.
A ze współpracownikami? No tam jest przecież stała grupa ludzi, którzy już współpracują.
To na razie są spekulacje prasowe, więc zobaczymy.
No nie, no Sławomir Cęckiewicz nie jest spekulacją prasową. Jest nowym szefem BBN-u.
No chyba nie, bo jak może być, znaczy nie ma jeszcze podpisanej.
No nie ma podpisanej, no bo jeszcze nie ma prezydenta, ale jest jasna zapowiedź, że będzie szefem BBN-u.
No to jest człowiek, który zrobił karierę na opluwaniu lepszych od siebie.
Spodziewa się pan dobrej współpracy? On
nie,
mówi,
nie
że...
spodziewam się.
Żadnej, ale on mówi, że będzie współpracował, że dla dobra państwa wszystko.
To może jakaś przemiana na drodze do Damaszku nastąpi.
To trzeba spaść z konia najpierw.
No więc cuda się zdarzają.
Czyli apeluje pan Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Sławku, no tak, no Sławku, dlaczego nas prześladujesz?
Jeżeli się jest ważnym urzędnikiem państwowym, no to nie można trwać w jakichś absurdalnych przekonaniach, że polski rząd to są rosyjscy agenci, albo że Wojsko Polskie nie powinno mieć planów ewentualnościowych obrony terytorium w głąb. No bo wtedy to jest autokompromitacja.
Rosyjskim agenturą? No czy tak, niemiecką? Przecież, czy niemiecką?
No, wie pan, jest taki typ osobowości, który uważa, że nic nie jest tym, co się wydaje. I że wszędzie jest jakiś spisek i wszędzie jest jakieś drugie dno i z tym właśnie mamy do czynienia.
Panie ministrze, może będziecie z nostalgią? Pan będzie z nostalgią wspominał Andrzeja Dudę jako...
A nie wykluczam. Moja kobieca intuicja wręcz mi to podpowiada.
Kobieca? Widzę, że tutaj naprawdę pojawiają się wątki genderowe. Nie wiem, czy pan dobrze zrobił, panie ministrze. To będzie cytowane. Kobieca intuicja ministra Sikorskiego.
No tak, wie pan, niektórzy mają poczucie humoru, a inni nie bardzo.
Ale cytować będą i jedni, i drudzy. Ale ja pytam zupełnie poważnie. To znaczy, spodziewa się pan trudniejszej współpracy, jeszcze trudniejszej niż z Andrzejem Dudą? Bo Andrzej Duda jednak sporo ustaw podpisał. Nawet część nominacji ambasadorskich podpisał. Dogadaliście się nawet w sprawie kilku ambasadorów, którzy zostali.
Wie pan, a poważniej mówiąc, to w sprawach polityki wobec NATO, wobec Stanów Zjednoczonych, wobec Rosji, wobec Ukrainy, wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę, de facto mamy zgodę narodową. Chociaż z tego bicia piany publicznego nigdy by pan tak nie wywnioskował.
Ja akurat to widzę, ale z Karolem Nawrockim będzie podobnie, bo tu już widzimy takie lekkie przesunięcie, nawet w odniesieniu do Andrzeja Dudy, w kierunku...
Uważam, że elekt dobrze zrobił, że odwiedził sekretarza generalnego NATO. Tam była dobra rozmowa. Elekt wygrał na emocjach ukrainosceptycznych, ale jako prezydent musi brać pod uwagę nie tylko zabieganie o jakiś elektorat, ale interesy strategiczne Polski. I mam nadzieję, że to podejście zwycięży.
I zwycięży podejście dopuszczające Ukrainę do Unii Europejskiej, bo na to nie ma co na razie rozmawiać, bo Stany Zjednoczone tego nie chcą, nie tylko Stany zresztą.
Po pierwsze, elekt się dowie, że nie ma czegoś takiego jak bezwarunkowe wchodzenie do Unii Europejskiej, bo każdy kandydat musi spełnić bardzo trudne kryteria. Pamiętamy, że nam to wchodzenie zabrało nam dekadę. Ukrainie będzie jeszcze trudniej, bo Unia jest jeszcze ściślejsza od tamtego czasu, a Ukraina zaczynała z innej pozycji i ma wojnę na swoim terytorium.
Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Radosławem Sikorskim jest na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.